Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Słońce się z mglistych otrząsa chmur, z dolin i gór zimowe śnieżne spada okrycie. Jasnym połyskiem srebrzą się wody, w łonie przyrody wre życie. I znów na ziemię powraca raj, pola i gaj. Napełnia nuta jakaś radosna. Kwiat swe tulące zrzuca osłonki, wonią tchną łąki. To wiosna. Skowronek wzbił się w powietrzny szlak. Miły to ptak, gdy na skrzydełkach zawieszon śpiewa. I cały urok rozkwitłej wiosny w swój śpiew miłosny przelewa. O, gdyby serce mogło tak żyć, tak słodko śnić, z uwiędłych marzeń znów się ocucić, kochać i nucić jak z młodu. Mówił do nas Ojciec Święty Jan Paweł II. Jeden człowiek nie może rozwiązać wszystkich problemów świata, ale każdy akt dobroci jest ważnym wkładem w zmiany, które wszyscy chcielibyśmy zobaczyć. Podstawowym wyzwaniem, przed którym stoi rodzina ludzka, jest mądrze i odpowiedzialnie korzystać z zasobów naturalnych, to znaczy, mając wzgląd na ograniczenia, jakim z konieczności zasoby te podlegają. Czynić to oznacza szanować wolę Stwórcy. Przedstawię ciąg dalszy opracowania na temat skutków pożarów powierzchni biologicznie czynnych. Przypomnijmy, że w okresie wypalania roślinności liczba pożarów lasów wzrasta nawet pięciokrotnie, a przerzuty ognia z wypalanych obszarów, dla przykładu, w 1996 roku stanowiły 28% ogółu. Według statystyki Światowej Organizacji do Spraw Wyżywienia, obejmującej kraje Europy i Ameryki Północnej, Polska w latach 1994-2000 zajmowała niechlubne pierwsze bądź drugie, na przemian z Portugalią, miejsce co do liczby pożarów. Mimo obowiązującego od 1973 roku ustawowego zakazu wypalania użytków i nieużytków rolnych, przewidującego jako sankcję za ten czyn 3 miesiące aresztu lub grzywnę, nadal płoną łąki, ścierniska, ugory, odłogi, trzcinowiska, torfowiska, skarpy, pobocza dróg, rowy, miedze, torowiska, wały przeciwpowodziowe, brzegi rzek i łęgi, stoki górskie, zagajniki śródpolne, ostoje ptaków i zwierzyny, obszary bagienne i torfowiska. Dla przykładu, w 1987 roku pożar objął 1000 hektarów bagien w Dolinie Narwi. W roku 1993 spłonęło z kolei 180 hektarów trzcin, krzewów i lasu brzozowego, tworząc zagrożenie dla wiekowych lasów i matecznika, między innymi łosi, czerwone bagno. Rok później pożar spustoszył 1000 hektarów obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych i niezwykłej bioróżnorodności w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wiosną 1996 roku po raz drugi w ciągu 5 lat podpalono rezerwat Bielawskie Błota koło Karwi. Spłonęło wtedy 120 hektarów torfowisk, łąk i zarośli, a z nimi gniazda z pisklętami żurawi, bąków, dzikich gęsi i innych gatunków ptaków, a także roślin torfowiskowych. W kwietniu 2001 roku ponownie w parkach narodowych Biebrzańskim i Narwiańskim ogień strawił 300 hektarów, a 4 i 5 listopada 2005 roku w Biebrzańskim Parku Narodowym w okolicy Goniądza i Dawidowizny spłonęło 1500 hektarów łąk i trzcinowisk. Te podpalenia, sprzeczne z zasadami przyrodoznawstwa i ochrony środowiska, zdrowym rozsądkiem i instynktem życia, są skutkiem zrutynizowanych zachowań i zaburzonej mentalności. Te nieodpowiedzialne zachowania powodują szereg ujemnych skutków w biosferze. Tymczasem niektórzy rolnicy, nieświadomi negatywnych następstw wypalania pól i łąk, uzasadniają ten proceder lepszymi plonami. Głupota jest siostrą zbrodni, pisał Sofokles. W przywoływanych tu pożarach giną rośliny w tym chronione, gdyż już w temperaturze plus 50 stopni następuje śmierć ich tkanek. Tymczasem podczas pożaru dochodzi ona do plus 800 stopni Celsjusza. Tym samym ogień niesie katastrofę ekologiczną dla flory i fauny. Ulegają wypaleniu m.in. najcenniejsze pod względem paszowym gatunki traw, wskutek czego następuje od pięciu lub ośmiokrotny spadek ich plonów. Niszczone są także nasiona, a więc pula genowa, rośliny dwuliścienne, a więc motylkowate i zioła pastewne, odkryte szyjki korzeniowe, rozety liściowe, porosty naziemne, glony glebowe i grzyby. Powoduje to zubożenie oraz negatywną selekcję siedlisk, czyli zmianę ilości w składzie gatunkowym runi na korzyść chwastów, a tym samym zakłócenie równowagi biocenetycznej. Co więcej, giną profilaktyczne i lecznicze, antytoksyczne i powlekające, a więc śluzowe zioła, przewyższające trawy poziomem zawartości białka, witamin, związków mineralnych, mikroelementów, enzymów, olejków lotnych, alkaloidów i glikozydów. A przecież ich obecność podnosi wartości smakowe i aromatyczne paszy, wzmaga apetyt zwierząt i wydzielanie mleka, podnosząc jego jakość, reguluje procesy przemiany materii i działa wykrztuśnie, a także moczopędnie. Często równocześnie z resztkami roślin zostają opalone, uszkodzone i spalone drzewa, zarówno te stare, które przetrwały dziesiątki lat, jak i te dopiero co posadzone, a także krzewy i pasy wikliny umacniające brzegi rzek, strumieni i rowów odwadniających. Widok zniszczeń i czarnego cmentarzyska na obszarze całego kraju musi budzić oburzenie wobec tego bezmiaru ekologicznej klęski. Wskutek pożarów następuje też redukcja bioróżnorodności. Pożary ekosystemów polowych, trawiastych, leśnych i innych obszarów powodują szereg innych skutków. Giną także pożyteczne owady, na przykład mrówki, zwalczające szkodniki i oczyszczające teren z ich jaj i gąsienic, a także inne grupy zwierząt, których populacje mogą liczyć od około tysiąca do 150 tysięcy sztuk na 1 m². Przykładowo, jedna kolonia mrówek niszczy 4 miliony szkodliwych owadów rocznie. Ponadto zjadają one i przerabiają na materiał do budowy mrowiska szczątki roślin i zwierząt, ułatwiają rozkład substancji organicznych i przyczyniają się do wzbogacenia warstwy próchnicy. Przewietrzają także glebę i podnoszą odporność lasu i agrocenoz na szkodniki. Giną także trzmiele, gnieżdżące się między innymi w trwałej darni suchych miec, których populacja stale się zmniejsza. Nadgryzają one kielichy kwiatowe czerwonej koniczyny i lucerny, które dzięki temu stają się dostępne dla pszczół. Giną także dzikie pszczoły, które budują płytkie gniazda ziemne. Ginie czerw, drapieżne owady, a więc biedronki, a także żaby, jeże, krety, młode zające, Niszczone są lęgowiska i gniazda ptaków, między innymi skowronków, przepiórek, kuropatw i bażantów. Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody w Rzeszowie oszacowała, że wskutek chemizacji i mechanizacji, melioracji, kłusownictwa, wiosennego wypalania roślinności, niszczenia remiz oraz zadrzewień od 1976 do 1981 roku liczba zajęcy spadła o 55, kuropatw o 59, a bażantów o 21%. Wskutek tego szkody ponosi rolnictwo, pszczelarstwo, ogrodnictwo, leśnictwo i łowiectwo. Zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy, wszystko, co wyrosło na polach, oczywiście z wyjątkiem plonów, na polach, nieużytkach, w ogrodach i na działkach, włącznie z opadłymi liśćmi i resztkami pożniwnymi, według zasady recyrkulacji powinno wrócić do gleby w postaci rozłożonej masy materii organicznej, wzbogacając ją w próchnicę, także w przypadku ściernisk, próchnicę stanowiącą zaledwie 1,5-3% suchej masy ornej gleby, tworzącej złożony z jej stałych cząstek kompleks sorpcyjny, zatrzymujący wodę, powietrze i składniki pokarmowe roślin, a więc potas, fosfor, wapń i inne, oraz utrudniający dzięki podniesieniu zwięzłości ich wypłukiwanie i wywiewanie. Resztki roślin, słoma czy liście, zawierają do ponad 80% substancji organicznej oraz wspomniany azot, potas, fosfor i wapń. I jeśli są one palone, to wbrew nagminnemu przekonaniu, że użyźnia się glebę, wyjaławia się ją substancji organicznych, a więc próchnicy i biopierwiastków, a co więcej, zatruwa się ją i zakwasza. Wysoka temperatura niszczy mikroorganizmy glebowe, a więc bakterie, grzyby i promieniowce, których w jednym gramie urodzajnej gleby uprawnej może być od 0,5 do 5 miliardów, a w warstwie ornej na powierzchni 1 hektara do 15 ton, a także inne grupy zwierząt w glebie. Podczas spalania resztek roślin i liści zawierających wspomniane substancje organiczne, w temperaturze do 1000 stopni Celsjusza zachodzi szereg procesów jak destylacja, utlenianie i redukcja, a więc piroliza, czyli rozkład termiczny związku chemicznego, którego produktami są główne składniki dymu, a więc węglowodory, tlenki węgla, tlenki azotu i siarki, zaś związki azotowe i inne zawarte w spalanych roślinach są bezpowrotnie tracone. Złym zatem rolnikiem, ogrodnikiem czy działkowcem jest ten, kto resztki roślin, traw, ziół, chwastów, suche łodygi, opadłe liście i słomę pali. Jednym z kierunków działania w dziedzinie ochrony środowiska powinno być konsekwentne przestrzeganie zakazu wypalania roślinności, palenia odpadów, zaorywania darni, uszkadzania i niszczenia osłonowych zadrzewień i zakrzewień, a także powszechnego ogławiania drzew, które w efekcie powoduje ich zamieranie. Palenie resztek roślin i odpadów kwalifikujących się do kompostowania na działkach, ogrodach i na polach jest całkowitym zaprzeczeniem idei ich ekologicznego użytkowania i wysoce szkodliwym procederem, pisze profesor fitopatologii Tadeusz Madej. Wskutek pożarów następuje również przesuszenie gleby. 40% obszarów w Polsce to ziemie przesuszone, a 70% to ziemie zakwaszone. Zaś trujące dymy, składające się z gazów i drobnych pyłów, roznoszonych przez wiatr na duże odległości, a nawet setki i tysiące kilometrów, zawierają kondensat smołowy, między innymi benzoapiren, produkt niepełnego spalania o udowodnionym rakotwórczym i mutagennym działaniu. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne uznane są przez Światową Organizację Zdrowia jako rakotwórcze, między innymi wspomniany wyżej benzoapiren. Stosowana niegdyś uprawa żarowa przyczyniała się do zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki i dwutlenkiem azotu oraz związkami organicznymi i powodowała ubożenie w azot i siarkę. Dymy, pyły i sadze osadzające się na liściach ograniczają fotosyntezę i oddychanie. Spalanie jest najgorszym rozwiązaniem, gdyż obok szkód ekologicznych, a więc niszczenia flory i fauny, zanieczyszczania atmosfery dymami, ozonem troposforycznym i rakotwórczymi tlenkami azotu, sole mineralne pozostające w popiele stają się związkami trudno dostępnymi dla roślin. W przypadkach objęcia pożarami dużych powierzchni, zwłaszcza w obniżeniach terenu, następuje także eliminacja tlenu, jak i wzmaganie efektu cieplarnianego, którego skutkiem są m.in. klęski suszy, powodzie i huragany. Od 1 maja 2004 roku, czyli od przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, rolnik wypalający łąki, trawy i nieużytki jest pozbawiony dopłat bezpośrednich. Dodatkowym, szczególnym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi jest spalanie wraz z resztkami roślinności czy odpadami opakowań z tworzyw sztucznych rozrzuconych w rowach wzdłuż szlaków komunikacyjnych, dróg wiejskich, wokół dzikich wysypisk śmieci, a także ogrodów działkowych, na drogach polnych, budowach, nieużytkach czy skarpach. W warunkach gospodarstwa domowego bardzo często spalane są także odpady z tworzyw sztucznych oraz wyroby gumowe. Spalanie to jest niezwykle niebezpieczne, a nawet zbrodnicze wobec środowiska i ludzi. Znajdujące się bowiem w tworzywach sztucznych z PCV, a więc polichlorku winylu, trujące plastyfikatory, barwniki, stabilizatory, ułatwiające jego obróbkę i pestycydy, podczas składowania uwalniają się, zanieczyszczając glebę oraz wody i przenikają do roślin, organizmów zwierzęcych i ludzkich. Sam zaś polichlorek winylu pozostaje przez dziesiątki lat niezmieniony. Także w kontakcie z żywnością plastyfikatory i inne substancje są uwalniane, łączą się z nią i szkodzą zdrowiu. Płonące tworzywa porównuje się do reaktora chemicznego produkującego tysiące trucizn, w tym najsilniejsze, mianowicie kwas solny, dioksyny i furany, a więc chloropochodny złożonych pierścieniowych związków organicznych, na przykład PCV. W wyniku spalenia 1 kg PCV wydziela się 280 litrów trującego chlorowodoru, a 1 kg poliuretanów od 30 do 50 litrów cyjanowodoru, czyli kwasu pruskiego. Spalanie wyrobów i odpadów z tworzyw sztucznych, jak na przykład z polichlorku winylu, poliuretanu, wykładzin, rur, butelek, ram, pianek, materacy, spodów obuwia, powoduje uaktywnianie się wielu substancji toksycznych, tworzących nowe, bardzo silne trucizny, na przykład kompleksy metaloorganiczne. 1 m3 odpadów. Spalania 1 m3 odpadów powstaje od 6 do 8 tysięcy metrów sześciennych spalin i pyłów zawieszonych, zawierających toksyczne dioksyny i furany oraz metale ciężkie. Mikropyły i aerozole unoszą cząstki metali ciężkich i ołowiu, kadmu, cynku, rtęci i innych. Dioksyny i furany działają rakotwórczo i wykazują silne działanie mutagenne i teratogenne, a ich toksyczność przewyższa strychninę 500 razy, morfinę 4000 razy, a cyjanek potasu 10 tysięcy razy. Już śladowe ilości tych substancji są groźne dla organizmów. W literaturze naukowej opisano wiele przypadków poważnych zatruć produktami spalania odpadów z tworzyw sztucznych, stanowiących od 5 do 8% odpadów komunalnych. Trwałość tych trucizn określa się na 10 lat. I dwie najnowsze ciekawostki. Jedna z 29 maja 2009 roku. Coroczne wypalanie roślinności okazuje się problemem nie tylko dla strażaków, ale i dla ekosystemu Arktyki. Najnowsze badania wykazały, że masowe wypalanie roślinności w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Kazachstanie i na Ukrainie wpływa na zwiększenie ilości lotnych zanieczyszczeń, które z kolei przekładają się na szybkie topnienie lodu Oceanu Arktycznego. Szczególnie groźne są wypalania wiosenne. Według najnowszych badań wędrująca do atmosfery sadza jest odpowiedzialna w 30% za wzrost temperatury w regionie bieguna północnego. Sadza bowiem pochłania ciepło promieniowania słonecznego i ogrzewa powietrze, a zalegająca na lodzie również absorbuje energię cieplną, przyczyniając się do jego topnienia. Badania na Alasce wykazały obecność chmur pyłów napływających z Azji. Dalsze badania wykazały, że pyły napłynęły z pożarów lasów południowej Syberii oraz z wypalania traw na granicy Rosji i Kazachstanu. Szacuje się, że emisja zanieczyszczeń z tych dwóch miejsc była większa niż cała emisja gazów cieplarnianych ze spalania paliw kopalnych w tym regionie. Dotychczasowe badania zanieczyszczeń rejonów arktycznych nie uwzględniały pożarów. Wnioski, choć zatrważające, mają doprowadzić do regulacji prawnych zakazujących wypalania roślinności. Zagrożenie jest poważne i wszystkie kraje, których obszary sięgają w strefę okołobiegunową, podejmują wysiłki związane z jej ochroną. I jeszcze jedna informacja. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Okazuje się, że wysoki poziom cholesterolu i związany z nim ryzyko zawału może być bezpośrednio powiązany z zanieczyszczeniami powietrza. Prowadzone badania wykazały, że tłuszcze i opary paliw kopalnych wchodzą ze sobą w reakcję, powodując spustoszenie w organizmie. Co więcej, potrafią doprowadzić do zmian genetycznych, które zwiększają ryzyko zawału lub wylewu. Badania skupiały się na powiązaniach wolnych rodników z tak zwanym złym cholesterolem. Okazuje się, że w połączeniu substancje te prowadzą do zwiększonego spalania komórkowego, które może być przyczyną zachorowań na arteriosklerozę. Kolejnym krokiem badaczy jest ustalenie sposobu rozróżniania przyczyn arteriosklerozy, na zależne od zanieczyszczenia środowiska i na te wynikające z nieodpowiedniej diety. Nie są to pierwsze badania wykazujące szkodliwy wpływ zanieczyszczeń powietrza na ludzki organizm, jednak pokazują jego dotychczas nieznane aspekty. Dziękuję za uwagę, szczęść Boże, do usłyszenia.